Jak mówić o wojnie i konfliktach, nie podsycając nienawiści? Jak korzystać ze sztucznej inteligencji, nie tracąc ludzkiej wrażliwości i odpowiedzialności za słowo? O przyszłości mediów, wyzwaniach AI i potrzebie edukacji medialnej rozmawiają w podcaście Vatican News ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef sekcji Polskiej Radia Watykańskiego i portalu Vatican News oraz jego goście Patrycja Michońska, dyrektor zarządzająca Radia Plus z grupy Euroset, ksiądz Mariusz Wedziuk, szef Radia Warszawa i dyrektor Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, Mirosław Kasprzak, szef Radia Lublin oraz Krzysztof Kiryczuk, sekretarz newsroomu Radia Z.
Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże, dzień dobry. Ważny jest dzień, w którym świętujemy Dzień Radia. W związku z tym Radio Watykańskie proponuje podcast, w którym szefowie rozgłośni, pracownicy mediów dzielą się i podejmują refleksję nad tym, w jaki sposób radio, medium bliskie człowiekowi, oparte na głosie, na budowaniu relacji i osobistym odbiorze, może pełnić misję i strzec swej wyjątkowości w czasach sztucznej inteligencji. A dodatkowo, dlatego że mówimy z rozgłośniami, z dziennikarzami, którzy pracują, czy z szefami stacji radiowych, którzy pracują w Polsce, jak to jest w naszym polskim kontekście. I tak, cieszymy się bardzo, że jest z nami pani Patrycja Michońska, dyrektor zarządzająca Radia Plus, grupa Euro-Z.
Dzień dobry.
Jest z nami ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Witamy. Jest z nami pan Mirosław Kasprzak, szef Radia Lublin.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami pan Krzysztof Kiryczuk, sekretarz newsroomu Radia Z.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie. Teraz to, co może też interesować naszych słuchaczy, to jest kwestia właśnie, jak my używamy AI. Niektórzy mówią, że przed AI jest I, czyli przed sztuczną inteligencją jest umysł człowieka i własna inteligencja. Ale zacznijmy od bardzo mocnych słów papieża, który powiedział w przemówieniu do dziennikarzy zaraz po swoim wyborze. I widać, jak on sam osobiście to przeżywa bardzo mocno, co się dzieje na przykład za wschodnią granicą, co my również przeżywamy, i również inne konflikty czy wojny na świecie. Papież powiedział tak i przypomniał słowa papieża Franciszka. Rozbrójmy komunikację z wszelkich uprzedzeń i urazów, fanatyzmu, nienawiści, oczyśćmy ją z agresji. Nie potrzeba głośnej, brutalnej komunikacji, lecz raczej komunikacji, która potrafi słuchać, zbierać głos słabych, którzy nie mają głosu. Rozbrójmy słowa, a przyczyńmy się do rozbrojenia ziemi. Rozbrojona i rozbrajająca komunikacja pozwoli nam podzielić się innym spojrzeniem na świat i działać w sposób zgodny z naszą ludzką godnością. I tu jest pytanie warsztatowe. Jak relacjonować konflikt bez jego eskalowania? Czyli jak pisać, mówić o sporze bez podsycania nienawiści? I w związku z tym, że wszyscy wiemy ladies first, to prosimy panią dyrektor Michońską, Patrycję. I oczywiście będzie też wymiana zdań, jak w rozmowie panelowej, więc też możemy, prawda, wymienić się w trakcie wypowiedzi swoimi spostrzeżeniami. Bardzo proszę.
Myślę, że wszyscy zadajemy sobie to pytanie. Dzień w dzień, kiedy prowadzimy audycje, przygotowujemy serwisy informacyjne, planujemy pracę reporterów, to jest zawsze pytanie i ono dotyczy różnych przestrzeni naszego życia, bo przecież mówimy i o sytuacji międzynarodowej, kiedy ksiądz Paweł mówi o wojnie, to tak naprawdę chyba w pierwszej kolejności myślimy o tej wojnie, która dzieje się za naszą wschodnią granicą, czyli wojnie na Ukrainie, ale tak naprawdę ta wojna, różnego rodzaju wojny dzieją się i na świecie, i na różnych poziomach. To są wojny polityczne, które obserwujemy z bliska, naprawdę bardzo bliska, to są wojny gospodarcze, wojny ideologiczne. I teraz to jest bardzo ważne pytanie, jak w ogóle my, relacjonując różne wiadomości, różne wydarzenia, także w kontekście wiary, tak jak na przykład w Radiu Plus, kiedy musimy także i chcemy patrzeć na wszystko z perspektywy chrześcijańskiej, jak to wszystko słuchaczowi przekazać, nie dopowiadając żadnych niepotrzebnych słów, nie interpretując niczego zupełnie niepotrzebnie, ale z drugiej strony pokazać całą prawdę, to jest bardzo trudne pytanie. I myślę, że codziennie się z tym zmierzamy. I codziennie w naszych audycjach musimy zdawać egzamin z tego, jak jesteśmy też wiarygodni, jak jesteśmy uczciwi i jak jesteśmy prawi.
Szef Radia Lublin na przykład jest najbliżej Ukrainy. I to ludzie czują tą sytuację, która jest. I jak na przykład wy, kiedy przygotowujecie informacje, jak właśnie kwestia tego, nie zdawanie się zdawania egzaminu, ale też kwestia wyboru informacji, jak wy na przykład podchodzicie do tej kwestii?
Tak, oczywiście jesteśmy rzeczywiście najbliżej tej gorącej wojny, która jest za naszą granicą, ale tak naprawdę Zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, co nawet ksiądz Paweł przed chwilą między słowami powiedział, że tak naprawdę ta wojna toczy się również w przestrzeni wirtualnej, w przestrzeni internetowej, w przestrzeni informacyjnej. Informacja dzisiaj stała się bronią i orężem wspieranym przez narzędzia AI, przez boty, stała się takim narzędziem, które naprawdę jest w stanie rozmontować nie jeden system, czego wiele przykładów można podawać. Co jest ważne i co jest istotne? Ja akurat reprezentuję medium publiczne i to, co zauważyliśmy, to po wybuchu tej wojny wzrosło naprawdę niesamowite zaufanie i słuchalność mediów publicznych, ponieważ odbiorcy szukają rzetelnej informacji, sprawdzonej i takiej informacji, której podstawowym wyzwaniem nie jest klikalność, ale dostarczenie takiej informacji, która będzie w stanie tak naprawdę poinformować o tym, co dzieje się w tej przestrzeni nas otaczającej. Jesteśmy zalewani wieloma strumieniami informacyjnymi, co zresztą bardzo słusznie zauważył papież Leon XIV w tym fundamentalnym przemówieniu i w tym fundamentalnym liście. Na 60. dzień środków masowego przekazu. I tak naprawdę dla nas najważniejsze jest odpowiedź na zasadnicze pytanie, kto i w jaki sposób ma te informacje weryfikować. Oczywiście my jako dziennikarze, my jako ludzie pióra czy słowa, ale również wspierani przez narzędzia, nowoczesne narzędzia, które dostarcza nam AI. Ważne jest to, żebyśmy używali świadomie tych narzędzi, bo to są tylko narzędzia, a nie instrumenty, które za nas są w stanie wykonać jakąkolwiek pracę. To jest takie samo narzędzie jak pióro, jak maszyna do pisania, jak komputer.
No właśnie też kwestia w przygotowaniu informacji jest ważna użycia AI, kiedy ktoś pyta ChatGPT i on raptem ma informacje niesprawdzone na przykład. A wiadomo, że wojna jest także hybrydowa, to znaczy nie tylko w terenie, ale także w mediach. I pan jest reprezentantem radia publicznego. Jak to jest na przykład w Radiu Z jako radiu komercyjnym?
Weryfikacja, proszę księdza, i zawsze weryfikacja. W dobie mnóstwa kanałów, które mamy, w dobie mediów społecznościowych, w dobie zakładania kont, które są fejkowe, ciężko, bardzo ciężko czasami zweryfikować informacje. Ale przede wszystkim weryfikacja jest taka stara zasada w dziennikarstwie podwójnej sprawdzalności. Jeżeli mam gdzieś coś dwa razy sprawdzone, to znaczy, że to jest prawdą. Natomiast nigdy w mojej karierze, w moim życiu nie puściliśmy żadnej informacji, czy ja nie puściłem żadnej informacji, której nie byłem w 100% pewien. Czasami są takie sytuacje, że serce podpowiada, to jest nieprawda, ale ciężko jest coś zweryfikować. Ja rozmawiałem z moimi szefami, rozmawiałem z moimi kolegami dziennikarzami, ja mówię, co ja mam zrobić? Ja nie potrafię czasami ubrać w słowa, dlaczego moje serce tak mówi, ale czuję, że coś jest nie tak z daną informacją. I moja szefowa powiedziała, słuchaj, zawsze, kiedy ci serce podpowiada, że coś jest nie tak, posłuchaj swojego serca. Poczekaj, przeczekaj, zweryfikuj. Ja dodatkowo jeszcze dołożę do tej naszej dyskusji, do tej beczki miodu, łyżkę dziegciu. My żyjemy w czasach bardzo ciężkich, informacyjnych i medialnych. Mamy tabloidyzację mediów, mamy wkraczającą sztuczną inteligencję. Każdy, kto stara się nie epatować emocjami w informacji, jest oskarżany o symetryzm dziennikarski. Naprawdę my mamy tyle wyzwań, jeśli chodzi o dziennikarstwo, że gdzieś to wszystko trzeba poukładać. I dosyć ciekawą historię tutaj zaznacza papież Leon XIV. Mówi, że zawsze tam, gdzie potrzebne są emocje, tego nie zapewni sztuczna inteligencja i tego nie zapewni świat internetu. Ten świat internetu może spodobać pewne bodźce do tych emocji, natomiast on tych emocji ludzkich, zwykłych, tego poczucia serca, że coś jest nie tak z daną informacją, on tego nie zastąpi. Wielokrotnie też wkraczają, jest takie narzędzie GROK na jednym z portali społecznościowych, mediów społecznościowych. Ono też już zaczyna mówić nieprawdę w niektórych, pisać nieprawdę w niektórych weryfikacjach informacji. I ludziom naprawdę ciężko jest się odnaleźć. I to, o czym Patrycja mówiła, przed nami nie lada wyzwanie i bardzo ciężkie wyzwanie. Jak w tej dobie tego wszystkiego, co tutaj mamy, tworzyć prawdziwe, sprawdzone informacje. Weryfikacje.
I właśnie w kwestii też i weryfikacji, kwestii nieeskalowania problemów, też ogromne doświadczenie ma ksiądz Mariusz Wedziuk, ponieważ jest jako szef Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, ma ogląd, jak to jest w całej Polsce. nie tylko w jednym stacji radiowej, w jednym radiu, ale również w innych stacjach i może podzielić się, bo też to różnie bywa. Inaczej jest na wschodniej Polsce, inaczej jest w zachodniej Polsce i kwestia wyboru na przykład w newsroomie, jakie informacje idą, jak to przebiega w praktyce, żeby właśnie nie eskalować tych napięć, które są i tak bardzo wysokie, można powiedzieć. Jak ksiądz Mariusz na przykład, czy w Radiu Warszawa, czy w innych stacjach radiowych, jak wy podchodzicie do kwestii relacjonowania tej sytuacji, która jest bez właśnie, mówiąc kolokwialnie, podgrzewania atmosfery.
Tak, ja reprezentuję Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Sama nazwa już niezależny. Każda stacja rządzi się swoimi, prawda, prawami. I pewnie jest nas w sumie 20 rozgłośni diecezjalnych, zakonnych, ale wszystkie te stacje pełnią funkcję też rozgłośni lokalnych. A więc kiedy wojna rozpoczęła się na Ukrainie, to my korzystaliśmy na przykład z zasobów choćby rozgłośni z Podkarpacia, czyli Radia Fara z Przemyśla, Radia Via z Rzeszowa, Radia RDN z Tarnowa. I my od 10 lat mamy wspólny, połączony, można powiedzieć, nie tyle połączone newsroomy, co mamy wymianę informacji, które spływają w ramach jednego programu do nas, do newsroomów. I korzystamy z tych informacji właśnie od reporterów na bieżąco z tych miejsc, prawda? I tutaj odwołam się do tego, co mój przedmówca, pan Krzysztof Kiryczuk, powiedział. Tej weryfikacji. Papież o tym napisał w tym orędziu na 60. Dzień Środku Społecznego Przekazu, ale też ja chcę zwrócić jeszcze na jeden aspekt. Myślę, że to jest kryzys dzisiejszych mediów. Papież to nazwał kryzysem dziennikarstwa terenowego. Ja to nazywam dziennikarstwem zabiórkowym. Ja to sam taką nazwę ukułem. I nic bardziej denerwującego, jak reporter, który siedzi w newsroomie i wiemy, jaki to jest problem. Uśmiechamy się, bo wiemy, jak to jest trudno reportera zaprosić do pracy terenowej. Najłatwiej siedzieć przy biurku i wydzwaniać różne agencje informacyjne, czy przede wszystkim różne podmioty. Ja sam z tym od 17 lat pracując w Radiu Warszawa toczę bój, teraz z jakimś tam powodzeniem, coraz większym. Ale właśnie to jest kryzys dziennikarstwa terenowego, który jest od lat i papież Franciszek na to zwracał uwagę we wcześniejszych orędziach i papież Leon napisał dokładnie, brak weryfikacji źródeł w połączeniu z kryzysem dziennikarstwa terenowego, które wymaga ciągłego gromadzenia i weryfikacji informacji w miejscach, gdzie dzieją się wydarzenia, może tworzyć jeszcze bardziej podatny grunt do dezinformacji, powodując rosnące poczucie nieufności, dezorientacji i niepewności. Tak? A więc weryfikacja źródeł, to co powiedział pan Krzysztof, ale właśnie dziennikarstwo terenowe. To jest niezmiernie ważne w tych czasach, bo my powtarzamy po różnych źródłach, niekoniecznie sprawdzonych. Ta zasada podwójnego sprawdzenia, tak ona jest stara i ważna, ale dzisiaj wiemy, ile jest tych fałszywych kont, ile boty generują różnych informacji, które nie są często, są trudne do sprawdzenia. Dlatego trzeba mieć sieć reporterów. Państwo macie i my też mamy taką sieć reporterów i no, nie ma jak reporter, który dotrze na miejsce, wiadomo, może nie na Ukrainę, na wojnę, bo jesteśmy małymi redakcjami i nas nie stać na wysyłanie tam reporterów, ale nawet wtedy, jak ta wojna miała miejsce tuż po rozpoczęciu i Przemyśl choćby był takim hubem, prawda, dla całej Polski, jeśli chodzi, dla uchodźców wojennych z Ukrainy, to mieliśmy na bieżąco te informacje od reporterów i to myślę jest w tych czasach, żeby stawić czoła sztucznej inteligencji czy dezinformacji, to dziennikarstwo terenowe i jeszcze raz dziennikarstwo terenowe, nie zabiórkowe.
Dziękuję za
Słusznie, ja
to.
tylko dodam, jeżeli mogę, ja tylko dodam, bo to jest super w ogóle, co ksiądz Mariusz powiedział i to jest bardzo ważne, dziennikarstwo terenowe. Ja wielokrotnie podkreślam, że to właśnie reporter jest oczami i uszami redakcji. Jeżeli on czegoś nie zobaczy, jeżeli czegoś... Ja miałem taką sytuację raz z jednym z moich reporterów, który powiedział, ale po co tam jechać, skoro jest zimno i mamy wszystkie informacje telefoniczne? Ja mówię, nie, ty musisz tam pojechać, proszę cię o to, żebyś zobaczył i opisał sytuację na miejscu, żebyś wiedział, co się dzieje na miejscu, bo inaczej nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, co się dzieje na miejscu. Telefony służb. Wiemy, że straż pożarna czasami mówi coś innego, policja mówi coś innego. Ciężko jest to zweryfikować. Będąc na miejscu, ty to widzisz, ty tego dotykasz, ty tego smakujesz i ty jesteś w stanie to opowiedzieć. I to, co ksiądz Mariusz też powiedział, my mamy też szczęście, że nasz reporter jest po wszystkich szkoleniach wojskowych i on jeździ na Ukrainę co jakiś czas, co miesiąc, co 2 miesiące i on obserwuje tę sytuację i dzięki temu mamy zweryfikowane informacje od niego.
Jeśli mogę, chciałem też dodać, nie wiem, czy moi tutaj współrozmówcy się z tym zgodzą, ale to, co jeszcze było dla nas wszystkich całkiem oczywiste, czyli to, że dźwięki nagrywane przez telefon, są czymś wyjątkowym i absolutnie zdarzają się tylko w sytuacjach krytycznych, kiedy nie możemy gdzieś dotrzeć, kiedy nie możemy w inny sposób spotkać się z naszym rozmówcą. Przez COVID, i myślę, że tutaj naprawdę trudno nam do dzisiaj się z tego wydobyć, przez COVID, przez lockdowny, przez to, że ileś materiałów radiowych, telewizyjnych także powstawało online, to tak się bardzo zakorzeniło, nie tylko w mediach i nie tylko w tym przyzwyczajeniu dziennikarskim, ale też z drugiej strony u naszych rozmówców, w urzędach, także u przedstawicieli Kościoła. Proszę napisać pytanie, a ja nagram odpowiedź i wyślę. Tak? To jest bardzo wygodne dla obu stron, przyznajmy, bo dziennikarz nie musi jechać, reporter nie musi poświęcać na to czasu, wystarczy, że wyśle maila i dostanie nagraną odpowiedź. Ale tracimy właśnie tutaj to także coś, o czym papież Leon XIV pisał i mówił też do dziennikarzy na tym pierwszym spotkaniu po wyborze, po konklawę, że relacje, bezpośrednie spotkanie i że to właśnie głos, a ja interpretuję to także żywy głos, prawdziwy głos, nagrany albo na żywo, albo nagrany na mikrofon, jest tym głosem, o który nam chodzi.
Czytelnicy, którzy mają chat GPT, oni nie wiedzą, oni nie są dziennikarzami. Oni nie wiedzą, jak zweryfikować informacje. Co byście im poradzili, żeby oni sobie sami jakby dać im narzędzia samemu do weryfikacji? Bardzo proszę.
Odpowiedź jest bardzo łatwa, krótka, ale również niesamowicie skomplikowana. Dlatego, że tak naprawdę my się musimy nauczyć wzajemnie, odbiorcy, jak i my, krytycyzmu i krytycznego podejścia do źródeł, krytycznego podejścia do informacji. I w tej dobie, kiedy mamy do czynienia z masowym fabrykowaniem narracji przez różnego rodzaju narzędzia, kiedy to wpływa z kolei na nasze wybory i decyzje, kiedy to wpływa też na dialog, który prowadzimy między sobą, bo nagle okazuje się, że ten dialog jest zastępowany przez podmioty, które nie są homogeniczne, więc to jest po prostu zupełnie, totalnie jakaś aberracja, to krytyczne podejście, my tego musimy się nauczyć, tak? Podobnie jak w toku naszej edukacji uczyliśmy się pracy ze źródłami, tak samo teraz też musimy się nauczyć i wykorzystywać te narzędzia, którymi dysponujemy, do tego, żeby szukać wiarygodnych informacji, szukać informacji sprawdzonych i zweryfikowanych w kilku źródłach. I przede wszystkim to jest to, co bodajże Krzysztof powiedział, to też jest ważne, żebyśmy się oparli na naszej intuicji, tak? Dlatego, że jeżeli osoba dorosła jest w pewnym stopniu wykształcona, to ona potrafi podejść krytycznie do informacji i do przekazu. Problem pojawia się tutaj jeszcze inny, bo takim potężnym problemem jest to zagrożenie, które czyha na młode pokolenia, na osoby, które urodziły się i żyją w czasach z przekonaniem, że im do życia jest potrzebny tlen i internet. To jest potężny problem, bo ktoś te osoby musi nauczyć tego krytycznego podejścia i weryfikacji źródeł. Tego nie zrobi sztuczna inteligencja, tego nie zrobi ChatGPT, tego nie zrobi internet. To musimy my zrobić jako dziennikarze, jako twórcy medialni, również jako rodzice, czy koledzy, czy przyjaciele, w jakiś sposób poprzez dialog, tak? Poprzez dialog i pokazywanie tego świata takim, jaki jest w rzeczywistości, bo to jest też tak naprawdę coś, co tak świetnie chyba powiedział papież Leon XIV. Papież Leon XIV w tym orędziu na 60. Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu powiedział o wszechwiedzącej przyjaciółce, tak? Że sztuczna inteligencja to jest taka wszechwiedząca przyjaciółka i wyrocznia. I my nie możemy, i my musimy tego się oduczyć, ponieważ jeżeli uznamy, że tak jest, to prowadzi do utraty samodzielnego myślenia, pogrzebania ludzkich talentów i tak naprawdę, tak jak też papież powiedział, my się zamienimy w takie biochemiczne algorytmy. To jest ślepa uliczka, która naprawdę do niczego nie prowadzi. Więc tak jak powiedziałem na początku, nauka, edukacja i nauka krytycznego podejścia do źródeł to jest coś, co wymaga rzeczywiście żmudnej pracy, pracy od podstaw, ale to jest coś, co nas uchroni przed potężnym niebezpieczeństwem dezinformacji i przed potężnymi ryzykami, które za tym idą, chociażby takimi jak utrata możliwości dialogowania z prawdziwym, żywym człowiekiem czy partnerem medialnym w postaci choćby żywego dziennikarza.
Ja dodam od siebie tutaj, bo to bardzo ważne słowa pana dyrektora Mirosława Kasprzaka. Edukacja, 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 jeszcze raz edukacja. Swego czasu, pamiętam, jak ja rozpoczynałem studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przygotowywaliśmy się jako studenci do prowadzenia zajęć z edukacji medialnej. Ja bardzo żałuję, że ten proces edukacji medialnej nigdy się w takiej formie, w jakiej powinien być wprowadzony, nie udał. Dzisiaj właśnie widzimy konsekwencje tego, jak bardzo potrzebna jest edukacja medialna. Ta edukacja medialna to nie jest wyzwanie jutra, to jest wyzwanie dziś. Natychmiast powinniśmy wprowadzać edukację medialną. Mamy trochę tego sztabu ludzi, którzy naprawdę znają się, którzy podpowiedzą, w jaki sposób weryfikować. Szkoła to jest jedno środowisko. Drugie środowisko to są ludzie dorośli, ludzie starsi, którym ciężko czasami zmierzyć się z wyzwaniami nowych technologii, odczytywania tego, co znajduje się w internecie. Moja rada zawsze, ja to swoim uczniom, bo jestem też nauczycielem, uczę dziennikarstwa w Liceum Sobieskiego w Warszawie i między innymi mamy lekcje o dezinformacji, o fake newsach z uczniami. I ja zawsze podkreślam swoim uczniom, patrzcie na szczegóły. Zawsze te szczegóły dużo więcej powiedzą niż ta powierzchowność. My żyjemy w świecie, którym przyjmujemy wszystko tak, jak jest powierzchowne, jak widzimy. Natomiast szczegóły bardzo często dużo więcej opowiedzą o czymś.
Ja bym jeszcze może uzupełnił o jedno zdanie, bo tak naprawdę edukacja powinna iść w parze z etyką. Zauważmy, że to, co nas otacza, to, co się dzieje, produkcja nowych chatbotów, nowych klientów, narzędzi AI jest nastawiona przede wszystkim na zysk. To jest jakby oczywiste, tak? Natomiast warto się zastanowić, czy nie brakuje nam pewnych narzędzi deontologicznych, gdzie my powiemy, i to różność środowiska, bo to jest oczywiście i społeczeństwo, i kościół, i politycy, ale my powiemy, słuchajcie, gdzieś są te granice, tak? My powinniśmy rzeczywiście te narzędzia rozwijać, ale my powinniśmy się uzbroić i uzbroić te narzędzia w pewne normy czy ramy etyczne, które zawrzemy w edukacji, zawrzemy w regulacjach, ja to nazywam w regulacjach neuroprawnych, czyli tak naprawdę w tych regulacjach, które dotyczą i których nam brakuje regulacji prawnych w AI-u i tak naprawdę w czymś, o czym chyba zapominamy w testach czy pretestach bezpieczeństwa, bo przed wypuszczeniem kolejnego narzędzia, kolejnego algorytmu, trzeba go przetestować pod względem bezpieczeństwa, czy on jest bezpieczny dla odbiorcy, czy on jest w stanie na przykład zablokować treści, które mogą być potencjalnie dla odbiorcy niebezpieczne. Ale to wszystko wymaga zaangażowania naprawdę i skoordynowania działalności wszystkich stron, od instytucji publicznych, firm, szkolnictwa, mediów, obywateli, bo tak naprawdę to na nas spoczywa ta nadrzędna odpowiedzialność za to, czego my dostarczymy temu młodemu pokoleniu czy temu odbiorcy. Ten odbiorca nagle nie wyłączy internetu i nie odżegna się od tego, co dostaje na co dzień, tak? Ale my musimy dostarczyć mu sprawdzone narzędzia, bezpieczne narzędzia i przede wszystkim w jakimś dialogu nauczyć go krytycznego podejścia do tego, co dostarcza mu internet.
Ja i z Krzysztofem i z panem Mirosławem stuprocentowo się zgadzam i chyba zostało powiedziane wszystko albo prawie wszystko, jeśli chodzi o weryfikację informacji, o sztuczną inteligencję, ale ja też przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy zrobiłam taki research dotyczący sztucznej inteligencji w różnych rozwiązaniach radiowych. I jak my tutaj się spotykamy, to spotykamy się właściwie w gronie osób tworzących media analogowe, w tym sensie, że my mamy prawdziwych ludzi, prawdziwych DJ-ów, którzy emitują prawdziwą muzykę, są prawdziwi prezenterzy wiadomości, prawdziwi reporterzy, którzy nagrywają prawdziwych ludzi. Natomiast dzisiaj coraz częściej pojawiają się różne rozwiązania także dla mediów, które mają nam tę pracę ułatwić, uprościć, przyspieszyć, a także nie da się ukryć, potanić. I będzie na pewno taki moment, kiedy właściciele różnych mediów staną przed wyborem, czy lepsze i droższe, czy gorsze, może a może nawet nie może, tylko że najprawdopodobniej albo na pewno mniej wiarygodne, ale tańsze. Tutaj my wtedy pewnie będziemy trochę dinozaurami, ale ja dobrze się czuję na tym stanowisku i jestem właśnie za tym, żeby i człowiek, żywy człowiek mówiący do żywego człowieka był podstawą mediów i był podstawą radia. Natomiast w świecie, kiedy mamy coraz bardziej bezkrytyczne podejście także do sztucznej inteligencji, tu pan Mirosław mówił o krytycznym myśleniu, ja tutaj patrzę choćby na młodych dziennikarzy, którzy przychodzą dzisiaj do mediów. Ich też trzeba uczyć krytycznego myślenia, ich też trzeba uczyć krytycznego czytania wiadomości i sprawdzania faktów, bo to już jest takie pokolenie, które często wychodzi z założenia, że jak coś w internecie jest, to jest i to prawda, że jak coś jest w Wikipedii, to jest i to na pewno musi być zgodne z prawdą. Więc tutaj mamy wiele pól do działania i wiele wyzwań, które na pewno jeszcze są przed nami.
To też może nie jest tak, że my jesteśmy tymi analogowymi rozbitkami w cyfrowym świecie, bo ja bym tego tak nie traktował. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy używamy tych narzędzi, choćby tak naprawdę rozwój programów emisyjnych prowadzi do tego, że w tej części produkcyjnej te nowe narzędzia, o których mówimy, o których właśnie mówi pani Patrycja, one nam naprawdę znakomicie pomagają i znakomicie nas wspierają w tej codziennej pracy, tak?
Znaczy, ja tutaj
Natomiast
się całkowicie zgadzam. Byle
tak.
tylko nie było tak, jak w wielu już stacjach w Stanach Zjednoczonych, gdzie konkursy, interakcje ze słuchaczami prowadzi robot.
Tak, natomiast tutaj nam pozostaje jeszcze, i co do produkcji, tu się naprawdę chyba wszyscy zgadzamy. Jesteśmy na te narzędzia nie tyle skazani, co te narzędzia nam w tej produkcji pomogą i chętnie będziemy je wykorzystywać. Problem pojawia się w takich aspektach dotyczących personalizacji radia, bo okej, możemy sobie pozwolić na to, że mi playlistę ułoży jakieś narzędzie, natomiast ja sobie nie pozwolę na to, żeby ono mi rekomendowało zawartość tej playlisty. Żadne narzędzie nie zastąpi relacji. To, o czym tyle mówiliśmy wcześniej, relacji. Międzyludzkich, między słuchaczem, odbiorcą, ale również między tym, co dzieje się w redakcji. Żadna redakcja nie będzie działać normalnie, jeżeli tam się nie będzie rozmawiać ze sobą i nie będzie tych interakcji, tak? Natomiast co do przyszłości, w którym kierunku idziemy, no to naprawdę, po pierwsze, z punktu widzenia technicznego, ja uważam, że tak jak ludzkość przeżyła wielką rewolucję pary i elektryczności, tak teraz przeżywamy wielką rewolucję cyfrową. I to jest zupełnie coś, czego sobie dzisiaj nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić, w którym kierunku to pójdzie, ale na pewno będzie to miało zasięg globalny i na pewno się stabilnie utrzyma. Natomiast tutaj wracam do tej etyki. Może to jest takie określenie trochę na wyrost, ale wydaje mi się, że warto by zbudować jakieś mechanizmy takiej właśnie etycznej integracji tych wszystkich narzędzi i nikt tego za nas nie zrobi.
Nie wiem, czy
Z tego
Państwo
też się nic
pamiętacie
nie.
taką sytuację, kiedy do jednej z rozgłośni krakowskich akademickich weszła sztuczna inteligencja i sztuczna inteligencja wchodziła w programy. Bardzo mi się podobała reakcja słuchaczy, którzy totalnie tego nie zaakceptowali, nie chcieli w ogóle tego przyjąć. I ta etyka, o której pan Mirosław Kasprzak mówił, to jest właśnie to. Mi się podoba to, że ludzie jeszcze potrafią reagować na takie rzeczy.
Tak, to jest też bardzo ważne, bo też sobie zdajemy sprawę z tego, co powiedziałem i myślę, że to wybrzmiało w tej mojej poprzedniej wypowiedzi. AI czy różnego rodzaju tego typu narzędzia tak naprawdę mają poprawić nasze funkcjonowanie, a nie zastąpić nas jako człowieka. To są tylko narzędzia i z tego sobie powinniśmy zdać sprawę. Oczywiście firmy technologiczne bardzo im zależy na tym, żeby generować zyski i też co chwila pojawiają się informacje, że już sztuczna inteligencja ma takie, a nie inne możliwości i za chwilę zastąpi człowieka. Tak nie będzie. Tak nie będzie. Z uwagi na raz, znaczy inaczej, tak może być, ale pytanie jakiego człowieka i o jakich kompetencjach, bo nasze ponad 100 tysięcy sieci neuronowych w naszym mózgu tak naprawdę nigdy nie będą tak szybkie jak superkomputery, natomiast nikt nie jest w stanie zbudować superkomputera, który będzie empatyczny i będzie rozumiał drugiego człowieka. To mam nadzieję, jestem w tym przekonany, że nigdy nie nastąpi i tak jak tutaj słusznie powiedział Krzysztof Kietulczuk, to dobrze, że słuchacz jest w stanie nawet intuicyjnie wyczuć, że ma do czynienia z botem, że ma do czynienia z jakimś sztucznym tworem, a nie z człowiekiem po drugiej stronie mikrofonu, bo żaden bot nie zastąpi nigdy żywego człowieka. Jestem o tym przekonany, że tak jest, mimo że oczywiście wszystkie czy wiele firm technologicznych mówi, że nie, że tak naprawdę skoro komputery wygrywają w szachy i wygrywają w Go, co jest niesamowitym postępem, no to wygrają z każdym człowiekiem. Nie, tak nie jest i tak mam nadzieję, że nie będzie. Myślę, że to jest też w naszej dyskusji ważne i chciałbym, żeby to wybrzmiało. Bo tak, spotykamy się z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Nie spotykamy się przy okrągłym stoliku i nie pijemy prawdziwej kawy, tylko spotykamy się przy narzędziu cyfrowym, ale to, co podkreślam właśnie przy użyciu tych narzędzi. I ważny jest to też pretekst, dla którego się tu spotkaliśmy. Tym pretekstem jest oczywiście orędzie papieża Leona XIV na 60. Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. I to, co ja, czytając to orędzie, to, co zwróciło moją niesamowitą uwagę, to jest to, że papież namawia nas i prosi o to, żebyśmy bezkrytycznie nie polegali na AI. To jest dokładnie to, o czym mówiliśmy przez ostatnie 30 minut. Ważne jest to, że też papież dostrzega to, o czym również mówiliśmy, dostrzega to, żeby nie nie wpadać w pułapkę fabrykowania równoległej, nieistniejącej rzeczywistości. Ponieważ narzędzia symulujące ludzkie głosy, czy symulujące, czy tworzące awatary, tworzą tak wielkie ryzyko manipulacji, że to doprowadzi do, z pewnością do pewnej alienacji nas, ludzi. I tutaj my musimy się nauczyć, jak z takich narzędzi korzystać i jak się przestrzec przed takimi wyzwaniami. I też to, co jest chyba też ważne, mianowicie ja czytam z tego orędzia papieża jeszcze jedną rzecz. Czytam to, że my musimy się nauczyć takiej odporności na manipulacje emocjami, bo te chatboty mogą być specjalnie tak programowane, żeby udawać człowieka, żeby funkcjonować emocjonalnie, natomiast my nie możemy wpaść w taką pułapkę, więc teraz szczególnie są ważne te słowa, o których mówiliśmy wcześniej, a więc edukacja, etyka i krytyczne myślenie.
Mówię, że tu wiele nie mam do dodania, natomiast też papież w tym orędziu zwrócił uwagę na to, żeby jasno oznaczać treści generowane właśnie przez sztuczną inteligencję albo manipulowane, tak? Że należy wyraźnie oznaczać, odróżniać od treści tworzonych przez człowieka, przez osoby. To często nie jest robione w naszej pracy dziennikarskiej. To widać zwłaszcza w dziennikarstwie pisanym, gdzie ludzie zupełnie pisze im sztuczna inteligencja artykuły, jakieś tam drobne zmiany wprowadzają, ale w radiowym dziennikarstwie też może mieć to miejsce. Oczywiście narzędzia są po to, żeby nam pomagać naszym dziennikarzom, natomiast nie mogą zwalniać to, o czym też papież napisał w tym orędziu, z myślenia, z takiego twórczego, krytycznego myślenia, że ta inteligencja sztuczna rzeczywiście ona nas nie zastąpi, może pomóc, ale to, co papież właśnie napisał, na co chcę zwrócić uwagę, że może w dłuższej perspektywie osłabić nasze zdolności poznawcze, emocjonalne i komunikacyjne, tak? Jeśli będziemy bezrefleksyjnie z tej sztucznej inteligencji korzystać. Także też myślę, że na to warto dziennikarzom wszystkim, radiowym i telewizyjnym i prasowym zwracać uwagę, żeby rzeczywiście podpisywać, co jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, co jest napisane przez autora, przez dziennikarza. Także do tego chciałem dodać i edukacja jak najbardziej. Ja myślę, że też edukacja w szkołach, której nie ma, ja w seminarium też od 15 lat mam wykłady i ćwiczenia z klerykami z edukacji medialnej, natomiast brakuje tej edukacji, myślę, też w mediach. I to jest mój postulat, żeby też my jako ludzie mediów, którzy na co dzień generujemy informacje, żebyśmy też ludzi wychowywali do krytycznego korzystania z mediów, bo tego też u nas nie ma. My o tym mówimy oczywiście, mówimy, że wykłady potrzebne, ćwiczenia potrzebne, że zajęcia w szkołach podstawowych i średnich, ale nie wiem, kto z Państwa ma audycję jakąś na przykład taką z edukacji medialnej na swojej antenie. Ja to postuluję, że warto coś takiego wprowadzić.
Jeżeli chodzi o dziennikarzy, mamy mnóstwo szkoleń dziennikarskich w każdym roku zaplanowanych, jeśli chodzi o weryfikację newsów, krytyczne myślenie, więc to jest. Przynajmniej u mnie w redakcji.
No i dlatego świetnie.
Ale rozumiem, że ksiądz Mariusz apeluje, żebyśmy naszych słuchaczy uczyli.
Nie tylko dziennikarze, my dla dziennikarzy też robimy szkolenia, ale mi chodzi o odbiorców naszych.
Ja może powiem w imię całej naszej siedemnastki, tak? Czyli 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, które jak Państwo doskonale wiedzą, są oddzielnymi spółkami prawa handlowego. My w zeszłym roku wysłaliśmy taki apel do Sejmu i Senatu z sugestią, intencją, żeby rok 2026 był rokiem edukacji medialnej. Dlatego, że każdy z nas prowadzi zajęcia wspólnie z wyższymi uczelniami, które funkcjonują w danym mieście i tak naprawdę ta współpraca w przypadku rozgłośni regionalnych moim zdaniem wygląda wzorowo i referencyjnie. Tak myślę, że może warto by, żebyśmy poszerzyli i połączyli nam nasze siły, bo tak naprawdę może warto pić się z szeroką koalicją na rzecz edukacji medialnej. Dlatego, że edukacja medialna to nie jest kwestia pieniędzy. Oczywiście są pieniądze bardzo potrzebne i to jest oczywiste, ale to jest na przykład wprowadzenie do programów szkolnych czy do podstawy programowej, nie wiem, w szkołach podstawowych chociażby, zajęć z edukacji medialnej, chociażby w ramach godziny wychowawczej. To naprawdę nic nie kosztuje. To tylko się wiąże z przygotowaniem pewnego konceptu, konspektu i uzbrojeniem nauczycieli w pewne wiedzę i pewne narzędzia, tak? A też my jako media, i media ogólnopolskie, i media regionalne, jesteśmy, ja uważam, że to jest też taka misja nasza. My jesteśmy naprawdę predestynowani do tego i przygotowani do tego, żeby wesprzeć ten sektor edukacyjny w tych działaniach.
Drodzy radiosłuchacze, jak Państwo widzą, no właśnie cały czas przebijają się te trzy słowa, można powiedzieć trzy razy E. Edukacja, etyka, empatia. A do tego padły bardzo ważne słowa, żeby nie być jako biochemiczne algorytmy. Kwestia jest tego, że dla młodzieży tlen i internet to jest właśnie to życie. A w tym wszystkim ważna jest, i to było powtarzane kilkakrotnie, kwestia wiarygodności. I to Państwo widzą, że osoby, które są odpowiedzialne za przekazywanie informacji, które Państwo są odbiorcami, to właśnie na to zwracają uwagę. I też przez to, żeby nie być tylko odbiorcami algorytmów. A papież Leon XIV powiedział, że wybór jego imienia to rzeczywiście tutaj padło, jest w związku z tym, że jak za Leona XIII była rewolucja przemysłowa, teraz jest rewolucja sztucznej inteligencji, która może służyć, ale jako właśnie narzędzie. To bardzo mocno padło. Ale kiedy my myślimy o tych sprawach, to ten postulat edukacji medialnej przez media, czy edukacji medialnej w szkołach, bardzo mocno wybrzmiewa. I dlatego myślimy właśnie też o tym, ponieważ widać tutaj troskę nie tylko o to, żeby była ona oczywiście w ramach redakcji przede wszystkim, bo dziennikarze muszą być formowani, ale również, żeby ona była wśród tych, którzy mają teraz jako wujek czasami daje dziecku już komórkę i są już, oczywiście te osoby wchodzą w ten świat internetowy. Dlatego, a w tym wszystkim jest kwestia edukacji i wiarygodności. Dlatego dziękuję bardzo za tę rozmowę, ponieważ, proszę Państwa, rozmawiali praktycy, rozmawiali ci, którzy na co dzień pracują w mediach. I dlatego bardzo serdecznie też w imieniu słuchaczy dziękuję pani Patrycji Michońskiej, dyrektor zarządzającej Radia Plus w grupie Euroz. Dziękuję księdzu Mariuszowi Wedziukowi, dyrektorowi Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Dziękuję
Dziękuję.
bardzo panu Wojciechowi Kasprzakowi, szefowi Radia Lublin. Dziękuję bardzo panu Krzysztofowi Kiryczukowi, który jest sekretarzem Newsroomu Radia Z. I w takim razie do usłyszenia. Również zapraszamy na te stacje radiowe i zapraszamy do dzielenia się swoimi również doświadczeniami, też żeby pomóc innym, aby nie byli tylko biochemicznymi algorytmami. Żebyśmy nie tylko my myśleli o sobie, ale o tym, żeby też innym pomóc. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.